Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W Nazarecie w synagodze po czytaniu z proroctwa Izajasza Jezus powiedział: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust jego, i mówili: czyż nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: z pewnością powiecie mi to przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo zostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwali się z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Dzięki słowom Ewangelii świętego Łukasza znowu jesteśmy w Nazarecie, w synagodze 2000 lat temu, ale jak się okaże, te wydarzenia opisują i naszą rzeczywistość. No, już to przed tygodniem mówiłem, koniec tej wizyty Jezusa w Nazarecie o mało się nie skończył tragedią. Chcieli go strącić ze skały. Zaraz początek nauczania Jezusa i od razu taka sytuacja. W zasadzie potem już przez 3 lata aż tak chyba niebezpieczeństwo śmierci Jezusa nie będzie blisko jak w Nazarecie, w domu rodzinnym. A poszedł na pewno z jakąś taką atmosferą świąteczną, nastawieniem życzliwym. Na pewno kiedy przyszedł do Nazaretu, spotkali go sąsiedzi: o, witaj Jezu, i Maryja, i znajomi, i krewni. No tak jak to się przychodzi do spotkania z bliskimi, a zakończyło się tym, że cały Nazaret chciał go zabić. Po co tam Jezus przychodził, skoro to się zakończyło tak nieomalże tragicznie, no a w sensie pewnym tragicznie, bo swoi go nie przyjęli. Kochani, on jest posłany do wszystkich, ale serce Jezusa było sercem też w pełni ludzkim. Jezus, jak mówi Pismo Święte, jest do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. I on kochał wszystkich ludzi, za wszystkich umarł, ale tak jak ludzkie serce skłaniało się ku poszczególnym osobom, jako no szczególnie bliskim, miał umiłowanego Jana, apostoła. I to nic dziwnego, że kochał też swoje rodzinne strony, tak jak my kochamy swoje rodzinne strony i z sentymentem wspominamy naszych bliskich, z którymi się bawiliśmy na podwórku gdzieś tu w Warszawie, i z sentymentem wspominamy jakichś naszych krewnych, kuzynów, z których się w dzieciństwie bawiliśmy, a teraz już czy ich nawet nie ma na świecie, czy są gdzieś daleko. I Jezus naprawdę z serca, my o tym często zapominamy, z miłości poszedł do tych ludzi, bo ich znał. Kochani, jak się odkrywa jakiś wielki skarb, to pierw chcemy ten skarb pokazać najbliższym. Pierw chcemy ten skarb z wiadomością, że zdałem magisterium, że obroniłem doktorat, dzwonimy do rodziców: mamo, wszystko dobrze, egzamin zdany, ciesz się, czy tam dostałem jakąś dobrą pracę. Dzwonimy do narzeczonego, narzeczonej, chłopaka, dziewczyny, żeby się podzielić z najbliższymi. Jezus, który rozpoczyna misję wyzwalania ludzi ze śmierci, z niewoli duchowej, z wewnętrznego przygnębienia, poszedł do Nazaretu, do sąsiadki, do sąsiada, do znajomych, do krewnych, żeby im powiedzieć to, co powiedział przed tygodniem, czytaliśmy. Mam dla was dobrą nowinę. Więźniom głoszę wolność, niewidomym przejrzenie, uciśnionych odsyłam wolnymi, obwołuję rok łaski od Pana. Dzisiaj przeczytaliśmy, że to nie jest obietnica na kiedyś. Dziś spełniły się te słowa, któreście słyszeli. Dziś spełniły się. Ludzie, jaką ja mam dla was radosną wiadomość, radosną wiadomość. No i teraz ich reakcja. Ich reakcja to jest klasyczny analiza, jak zwykle Pismo Święte dokonuje tego w sposób genialny, w kilku słowach, analiza zmąconego umysłu, analiza naszego zakłamanego umysłu. Proszę zwrócić uwagę, jak to jest po kolei. Więc Jezus mówi, dzisiaj się spełniły te słowa Pisma, któreście słyszeli i teraz oni, kilka czasowników. A wszyscy przyświadczali Mu. Przyświadczać to znaczy mówić, no masz rację. Dobrze, dobrze powiedziałeś. Ja Ci zaświadczam, przyświadczam Ci, wydaję świadectwo o tym, że Twoje słowa są prawdą. Wszyscy, jest napisane, wszyscy Mu przyświadczali. Mi się wydaje, że Jezus, znaczy tego to jestem pewny, chociaż nie umiem sobie tego wyobrazić, Jezus mówił genialnie. Jezus, Jego osobowość, Jego wzrok, Jego głos, Jego intonacja, Jego pewność siebie, harmonia słów, myśli, ciała, emocji, uczuć. To proszę Państwa, takiego człowieka na świecie nie było. I kiedy Jezus przyszedł, podniósł wzrok, popatrzył im w oczy, powiedział te słowa, to oni się na chwilę z rozpędu zachwycili tym, co On powiedział i Mu przyświadczali. Ale zaraz włącza się ludzki komputer, system, tarcza antyrakietowa się nam włącza i zaczynają się dziwić. Nie chcę tutaj nadinterpretować tych słów, ale przyznacie Państwo, że słowo zdziwienie ma takie różne znaczenie. Można powiedzieć, że no, zadziwiłeś mnie, no wiesz, dziwisz, jak Ty to robisz, jak Ty to robisz, człowieku, dziwię się Tobie, jak Ty to robisz, pełen zachwyt. Ale znaczenie też jest obecne, wiesz, dziwię się Tobie, że Ty naprawdę tak robisz. To przyznam Ci szczerze, że się dziwię. Znaczenie negatywne. Albo dziwię się w znaczeniu nie wiem. Wiesz, dziwię się. Jak on to robi? Nie mam pojęcia zupełnie. Zadziwił mnie jakoś. Już się zaczyna w to przyświadczanie wkradać właśnie zadziwienie. Już taki pewien dystans. Proszę Państwa, taki charakterystyczny dystans, który łapią ludzie niedowartościowani. Boją się okazać zachwyt. Boją się okazać zachwyt. I mówili, czy nie jest to syn Józefa? W ogóle zwrócę uwagę na słowo, na formę mówili. To Ewangelia nie mówi, że oni powiedzieli, czy nie jest to syn Józefa, że ktoś powiedział, przecież to jest syn Józefa, tylko mówili. Podobno żona Pana zdradza. Kto tak powiedział? Mówi się. Mówią podobno o Tobie, że takie ja to nie, tylko wiesz, tak w ogóle w powietrzu wisi taka prawda na Twój temat. Mówili. Tchórzostwo, tak jak Żydzi, którzy potrafili w drodze do Ziemi Obiecanej szemrać. Szemrać. I to jest to pytanie, czy nie jest to syn Józefa? Proszę zwrócić uwagę, to szatan od początku stosuje te same metody. Czy to prawda, Ewo, że Bóg zabronił wam jeść z wszystkich drzew? Takie pytanie, w którym już jest fałsz. Takim pytaniem, którym nie chodzi o odpowiedź na to pytanie. No przecież dlaczego nie pytali, czy to jest syn Józefa? Przecież wiedzieli, Jezus wrócił do Nazaretu po kilku tygodniach, czy tam kilku miesiącach, nie sprawdzałem tego w szczegółowej egzegezie, ale bardzo niedługo go nie było w Nazarecie. Oni go doskonale poznali, że to jest, ale czy to jest syn Józefa? Mówisz coś do kogoś, słuchaj, ja wiem to i to. Podobno twój ojciec był hydraulikiem, tak? I to takim pomocnikiem hydraulika, tak? Podobno. Podobno twoi rodzice się rozwiedli, bo ty jesteś nieślubnym dzieckiem, podobno panie jest, tak? Takie pytania, które mają cię osłabić, takie pytania, w których nie chodzi o odpowiedź, takie pytania, które mają zupełnie inny cel. Czy to nie jest syn Józefa? No przecież jasne, że to jest syn Józefa. On im mówił tutaj, że dzisiaj się spełniają słowa, że jego osoba podejmuje tę misję ze Starego Testamentu, a oni właśnie mówią, czy to jest syn Józefa? No wiesz, rozumiesz... No, coś jest nie tak, to trzeba zbadać, to nie jest takie oczywiste. Ale na co zwracam uwagę? Że oni w ogóle nie słuchają tego, co im Jezus przed chwilą powiedział. Jezus powiedział jasno. Przyszedłem więźniom głosić wolność. Przyszedłem uciśnionych odsyłać wolnymi. Przyszedłem ogłosić rok łaski od Pana. Dzisiaj się te słowa spełnili. Oni tego w ogóle nie słyszą. Proszę Państwa, nasza głuchota jest nieprawdopodobna. Jak się czegoś nie chce słyszeć, jak się tarcza antyrakietowa włączy, żeby nie dotarło do nas Słowo Boże, tylko oni co zaczynają robić? Zaczynają analizować Jezusa, bo się zaczynają bać. A któż to jest ten Jezus? Proszę Państwa, oni mają włączony ten komputer znany nam wszystkim. A co Ty znaczysz? I mają zaciemniony umysł przez to pytanie. A co ja jestem wart? Pamiętajcie, szatan zaciemnia nas umysł. Diabeł zawsze powozuje zamęt w umyśle, gdy ktoś podejmuje z nim dialog. Jeśli podejmiesz dialog z szatanem, przegrasz z nim zawsze. Szatan jest od nas sprytniejszy i wprowadzi zamęt w twój umysł i w twoje myślenie. Zawsze wprowadzi zamęt w twój umysł. Nie myśl sobie, a przechytrzę go, mam taką jasną opinię na temat chrześcijaństwa i zła. Nie przechytrzysz go. Wrócę na chwilę do Księgi Rodzaju, do początków stworzenia świata. Ewy nie stać było, żeby powiedzieć szatanowi, milcz i wynoś się, tylko zaczyna z nim rozmowę. Szatan stawia pytania i ona niemądra zaczyna z nim dyskutować. I po chwili już ma zaciemniony umysł. Dopiero w tym tygodniu, pod wpływem pewnej konferencji, zwróciłem uwagę, że Ewa nie tylko popełnia błąd, mówiąc do diabła, tak, Pan Bóg zabronił nam jeść z tego drzewa, a nawet go dotykać. Wcale nie zakazał go dotykać, to już jest jej pomysł, tylko Ewa w ogóle nie wie, o którym drzewie mówi. Księga Rodzaju mówi wyraźnie, Bóg stworzył dwa takie znaczące drzewa. Drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. I z drzewa poznania dobra i zła zabronił jeść owoce. A Ewa mówi, i zabronił nam jeść owoce i nawet dotykać z tego drzewa w centrum ogrodu. Jej się w ogóle drzewa pomyliły. Proszę sprawdzić w Księdze Rodzaju. To jest 100 razy to czytałem, nie zauważyłem. No i jeszcze jeden zamęt umysłu, że ona mówi, że te owoce jej się wydały takie dobre do jedzenia. Umysł już jest tak nastawiony na grzech, że zaczyna widzieć, tak jak wielu ludzi doszło, no muszę z dziewczyną zamieszkać przed ślubem. Przecież ile zaoszczędzamy. Razem się będziemy uczyć do egzaminów, bo to przecież chodzi przede wszystkim o edukacyjne cele, nie? To umysł wszystko wtedy widzi. I ona będzie bezpieczna, bo ja mieszkam blisko uczelni, a ona wynajmowała na Ursynowie, to ją nie zaczepią po drodze. To świetny pomysł. Umysł wszystko wtedy widzi, proszę Państwa. Umysł wszystko wtedy widzi, jak chce. Zły duch mówi czasami prawdę. Zły duch czasami mówi prawdę. Kiedy zły duch w opętanych ludziach spotykał Jezusa, mówił, wiem kim jesteś, święty Boży. A co Jezus na to? Milcz. Proszę Państwa, demona nie wolno słuchać wtedy nawet, kiedy mówi prawdę. Dlaczego? Bo on się uwiarygodnia. On specjalnie nam miesza, dawkuje prawdę z kłamstwem. Czy to prawda, że Bóg zabronił jeść z wszystkich drzew? No zabronił jeść, tylko że nie z wszystkich drzew. I tak jest zawsze. Proszę zwrócić uwagę, że w niektórych medialnych przekazach, w niektórych mediach, portalach jest prawda. I ktoś mówi, wiem, że to jest badziewie totalne, ale przyznam szczerze, że tam jeden artykuł ciekawy to sobie przeczytałem, a przy okazji dwa jeszcze inne. Milcz i wynocha. Jezus nigdy nie dyskutuje ze złym duchem. Bez wiary nasza wiedza nie ma szans z szatanem. Bez wiary nasza wiedza nie ma co z nim dyskutować. Mamy tylko jeden tekst do szatana. Milcz, nie chcę cię słuchać. Oni mieli zmęczony umysł. Żydzi, którzy rozmawiali z Jezusem, właśnie ten zniszczony umysł tym pytaniem, co ja znaczę i co ja jestem wart. Kiedy się pokazał Jezus, już wtedy jakoś znany prorok, oni się czują zagrożeni. Proszę Państwa, znamy to uczucie, jak się czujemy zagrożeni. To, co pan Polikowski pisze, radząc żonom, żeby chwaliły męża. No niech pani pochwali swojego męża od czasu do czasu. A za co mam go chwalić? No, że jest dobry. A co, tak głupia jestem? Mówię do jakiegoś chłopaka, słuchaj, poznałem twoją siostrę, przychodzi do świętej Anny na spotkania modlitewne. Bardzo sympatyczna dziewczyna. Oj, 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 proszę księdza, ostrożnie z ocenami pochopnymi. On się już czuje zagrożony, że jeśli ja kogoś chwalę, to znaczy, że już on jest słaby, tak? Jak ludzie bardzo szybko odbierają coś, przychodzi kobieta, mówi o kłopocie małżeńskim, mówi, wie pani, na przykład w takim małżeństwie, co tam żona głodziła męża. Ja go nie głodziłam? Ale ja nie mówię o pani, Boże, niech pani się nie boi, ja nie mówię o pani. Oni nie słyszą Jezusa, który przynosi im wolność, tylko, a kto to jest ten Jezus? Co on tu się wywyższa? Co on tu jakąś karierę robi? Przecież to jest syn cieśli, syn Józefa. Proszę Państwa, dawni teologowie byli bardziej przekonani, że Jezus od dzieciństwa już wszystko wiedział, jako Syn Boży. Ale teraz teologowie się skłaniają ku tezie, którą jest oczywiście trudno do końca wyjaśnić, że Jezusa świadomość, że On jest Synem Bożym, też się rozwijała. To nie było tak, że jakbyśmy podeszli do Pana Jezusa w kołysce i powiedzieli: Panie Jezu, jaki jest wzór Einsteina, to on by wszystko wiedział. Jako Syn Boży wszystko wiedział, ale jako człowiek Jezus, jego świadomość się rozwijała. I on potrzebował tego wszystkiego, co normalny człowiek potrzebuje do rozwoju osobowości. W niedzielę Chrztu Pańskiego, przed kilkoma tygodniami, bardzo niedawno, słyszeliśmy, jak Jezus rozpoczyna misję i Ojciec mówi mu takie potrzebne słowa. Oto mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie, Jezus tego potrzebował. On też miał pytania na początku, kim ja jestem, jaka jest moja misja. Oczywiście, proszę Państwa, nikt z nas nie wyobrazi sobie, co to znaczy mieć połączoną świadomość ludzką ze świadomością boską. To jest poza naszym zasięgiem. Ale w Jezusie ta tajemnica była. I on potrzebował tych słów. Jezus, jesteś wielki. I proszę zwrócić uwagę, jak dzisiaj mamy odpowiedź demona. Bóg mówi, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. A szatan zaraz odpowiada ustami Żydów. Czy to nie jest syn Józefa? Cieśli fizycznego, tu robola zza rogu? Kochani, a wy tego nie słyszeliście? A właśnie, czy nie jesteś córką alkoholika? Ty się próbujesz mądrzyć, ty próbujesz być wielka. A ty nie jesteś córką tych rodziców, co to się ciągle kłócili rano? Ty jesteś z miłości, z takiej nienawiści. Przecież jesteś wpadką, przecież se policzyłaś na palcach 9 miesięcy od urodzin, to twoi rodzice jeszcze nie byli małżeństwem. Ty jesteś dzieckiem nieślubnym. Ty jesteś toksyczna, ty jesteś zakałą. Pamiętasz, jak kiedyś ci nauczycielka powiedziała? Gosiu, Gosiu, Ewo, Ewo, z ciebie to nic nie będzie. To naprawdę kluchy, jesteś taki tłuścioch. I proszę Państwa, wszyscy to przerabiamy. Jezus, proszę zwrócić uwagę, też się szatan ustami Nazarejczyków do Niego próbował dobroć. Jaki Ty Jezus, jaki Ty prorok, jaki Ty Mesjasz, jak Ty Syn Józefa jesteś. Józka jesteś Syn. Co Ty tu filozofujesz? Co Ty tu się mędrkujesz? Co Ty się tu mądrzysz? Proszę Państwa, co wtedy zrobić? Co wtedy zrobić? Ano nie ma innego wyjścia. Pismo Święte. Ja dzisiaj ze całą świadomością przeczytam prawie całe jeszcze raz pierwsze czytanie. Pan skierował do mnie następujące słowa. Zanim ukształtowałem Cię w łonie Matki, znałem Cię. Poświęciłem Cię, nim przyszedłeś na świat. Tak, ojciec pił, rodzice, byłeś nieślubnym dzieckiem, ale słuchaj, co Bóg mówi. Poświęciłem Cię, zanim przyszedłeś na świat. Ustanowiłem Cię. Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co Ci rozkażę. Nie lękaj się, bym Cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto ja czynię Ciebie dzisiaj. Panowie, słuchajcie. Oto ja czynię dzisiaj Ciebie twierdzą warowną, kolumną ze stali, murem spiżowym. Będą walczyć przeciw Tobie, ale Cię nie zdołają Cię zwyciężyć, bo ja jestem z Tobą, mówi Pan, by Cię ochraniać. Proszę Państwa, te słowa trzeba czytać, czytać, jeść, gryźć, uczyć się na pamięć, wbijać sobie do głowy, a przez głowę do serca. Żeby się uwolnić właśnie od tego, kim Ty jesteś, kim byli Twoi rodzice, jaka Twoja przeszłość. Kim Ty jesteś? Miałaś 15 lat, straciłaś dziewictwo, puściłaś się tak głupio, tyle lat nie możesz sobie dać rady z samogwałtem, a ja jestem kolumną ze stali, bo Bóg mi to powiedział. Tylko te słowa trzeba zjeść, zgryźć. Proszę Państwa, Pismo Święte musi być wyświechtaną książką po prostu. Tu ma być ślady naszych paluchów. Nie z tego, że nie myjemy rąk, kiedy bierzemy Pismo Święte, tylko że braliśmy to 1000 razy do ręki. Najpiękniejsze Pisma Święte, poniszczone Pisma Święte, poklejone. Najsmutniejsze Pisma Święte, eleganckie, czyściutkie, nieruszone, nienaddarte, niezałamane. To trzeba jeść, bo tą bitwę toczy każdy z nas o swoje ja, o swoją tożsamość. Jezus jest tutaj dla nas wzorem. I teraz wchodzimy w bardzo ciekawy moment, też bardzo życiowy, że Jezus nie robi tego, co by radziło dzisiaj wielu ludzi. Porozmawiaj z nimi. No porozmawiaj z nimi, no wyjaśnij im coś, zagadaj, zrób sympatyczną atmosferę, taką wiesz, miłą, no powiedz do imieniu, popatrz w oczy, zaproponuj kawę, herbatę czy tam wino, no. Proszę Państwa, Jezus z nimi w ogóle nie chce rozmawiać. Co więcej, On robi rzecz, której ludzie bardzo nie lubią, On im mówi tak. Z pewnością powiecie mi to przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie. Czyli Jezus im mówi, co wy mi teraz powiecie, bo On widzi, co oni mają w sercach. Jezus przyspiesza rozmowę. Jezus za nich zaczyna mówić. Za nich zaczyna mówić. Ludzie bardzo nie lubią jednej rzeczy. Nieraz się spotkałem z takim zarzutem, kiedy komuś mówiłem, proszę pana, proszę pani, pan chyba tak myśli, tak, niech mnie ksiądz nie szufladkuje, bo ksiądz już mnie zaszufladkował. Proszę państwa, ja to często mówię, nasze problemy nie są takie genialne. Ja też mam problemy, które są zaszufladkowane i wiem, że też się nadaje do szufladki z problemem 1, 2, 5, 7, 16. Mamy problemy bardzo podobne właśnie, samoocena, czystość, uczciwość, szczerość. I proszę się nie obrażać, że ktoś ci powie, ja wiem, jaki jest twój problem i o czym ty myślisz, ja wiem, co ty byś chciał teraz powiedzieć. Oczywiście, czy my księża, czy psychologowie nie mają prawa uzurpować sobie wiedzy Jezusa, który rzeczywiście miał wgląd w serce człowieka, ale chcę powiedzieć, Jezus z nimi nie rozmawia, Jezus jak zwykle, często to mówimy, przyspiesza i Jezus wydobywa z nich to, co oni noszą w głębi serca. Nie dyskutuje. Bardzo przyspiesza, bardzo mu się spieszy. Dlaczego? Proszę zapamiętać ten cytat z Pisma Świętego. Boże, ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. A dialog bardzo często zaciemnia. Proszę państwa, proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja się bardzo cieszę, że w tej chwili w porównaniu do lat minionych dziesięcioleci czy wieków księża dyskutują z ludźmi, rozmawiają z ludźmi, jeździcie na rekolekcje ignacjańskie, tam jest jakiś dialog, poradnie psychologiczne, rozmowa, ludzie między sobą dyskutują, wiedza teologiczna bardzo się rozwija wśród świeckich. Państwo czytacie książki, niekiedy rozmawiając ze świeckim muszę się ostro nagłówkować, żeby zrozumieć, o czym on do mnie mówi, bo widzę, że jest bardziej oczytany w jakimś problemie. To jest wiedza teologiczna jest dobra, tylko proszę uważać na nią i na to rozmawianie i dialogowanie. Tak sobie właśnie przypomniałem, szykując te myśli dla was, pewną świecką panią. Ja już kiedyś o niej wspominałem. To taka moim prywatnym zdaniem i naszego środowiska, które ją znało, taka święta, niekanonizowana. Ta kobieta chyba nigdy w życiu nie poprosiła księdza o rozmowę. Ta kobieta nigdy nie była na jakimś dialogu teologicznym. A proszę mi wierzyć, jestem pewny, że ona poszła do nieba. Kiedyś ją spotkałem, panią Zosię, tutaj na Starym Mieście. Gdzie pani Zosiu, pani idzie? Czterech synów miała, na Pradze wychowywanych. Teren zagrożony demoralizacją szczególnie. Z całym szacunkiem dla wszystkich mieszkańców Pragi. Proszę księdza, czterech mam chłopaków, takich urwisów. Raz na pół roku chodzę tu na Zakroczymską do Franciszkanów, przed obrazem Matki Bożej, mszę świętą zamawiam za nich. Oddzielnie za każdego. Niech ich Matka Boża ma w opiece, ja się tak boję, czy ja dam radę. Chłopaki chodzili na pielgrzymkę, mama przyjeżdżała odwiedzać, przywoziła pierogi. Swoich synów nakarmiła, pierogów było zawsze dużo, to zaczynała karmić obcych ludzi. Ludzie mówili, co to za kobieta? Jakaś kobieta przyjechała, pierogi rozdaje. No to się kolejka ustawiała. Ja jeszcze raz powtórzę, ta kobieta czuje w życiu, nie poprosiła księdza nigdy o rozmowę. Ona wiedziała, co ma robić. Modlić się, służyć, pracować, żyć w czystości. Z mężem chodzili tutaj nad Wisłą po drugiej stronie i różaniec odmawiali. Ale to nie to, że ten mąż jakiś był pobożny za bardzo. Pobożny to on się przy niej zrobił. Proszę państwa, dlaczego wam o tym mówię? Bo są ludzie, którzy przeczytali 158 książek teologicznych, z ponad połową księży w Warszawie rozmawiali, byli już na rekolekcjach takich i problemy stoją dokładnie w tym samym miejscu, co stały 15 lat temu. Stary, nagotuj pierogów i jedź na pielgrzymkę. Ale pierogów to się trzeba upokorzyć. A rozmowa to jest ho, ho, ho. Jezus nie rozmawia z nimi, tylko pokazuje im, co jest w ich sercu. Macie zatwardziałe serca. Czym im to pokazuje? Pismem Świętym. Opisuje dwie sytuacje. Opisuje sytuację Eliasza, opisuje sytuację Elizeusza i Naamana i oni się wściekli. Jeszcze 3 minuty temu wszyscy mu przyświadczali. Wszyscy mu przyświadczali. A Jezus doskonale wie, co jest w ich sercu, że tu żaden dialog nie pomoże. Po prostu trzeba im pokazać prawdę, skonfrontować ich ze sobą. Jezus ich konfrontuje ze sobą. Wszyscy unieśli się gniewem. Proszę państwa, jak się człowiek unosi, to się pokazuje. Dopóki my siedzimy, bardzo się często mówi, słuchaj, masz ładną sukienkę, weź wstań na chwilę. Pokaż się. Wszyscy unieśli się gniewem. Co ich ukazało? Gniew ich ukazał. Jest nawet, tutaj są dwa słowa, zaraz je znajdę. Wszyscy unieśli się gniewem, porwali się z miejsca, ruszyli się, pokazali się przez swoją aktywność, odkryli się. Do tej pory siedzieli i mówili, czy to tak, szemrali. Jezus mówi im Pismo Święte właśnie prowokuje, Pismo Święte obnaża nasze serce, demaskuje, konfrontuje nas samym ze sobą. Ja to Państwu chyba niedawno mówiłem, że bardzo często mistrzowie życia duchowego drugiego człowieka nie dialogowali z nim, tylko wprowadzali go w kryzys, żeby skonfrontować go z sercem. Mówiłem, jak przychodził kandydat do zakonu tam przed wiekami, stukał do furty, co ty chcesz, chcę wstąpić do zakonu, to zaczekaj chwilę. I go 3 dni trzymali. I przez wieżę go obserwowali, co robi. Jak zaczął kląć, kopać w drzwi i powiedział temu, wnoszę wasz klasztor, to mówili, cześć, już podanie twoje żeśmy rozpatrzyli. Proszę Państwa, Państwo przychodzicie do świętej Anny i mam nadzieję, że przez Słowo Boże, no przez to Słowo Boże czytane i przez moje kazanie jakoś odkrywacie prawdę o sobie. Ale proszę mi wierzyć, że to, co teraz powiem, zabrzmi jak żart, ale to jest prawda. Wielu z was o wiele bardziej by odkryło prawdę o sobie, gdybyśmy tak w kościele świętej Anny przed 15 zamknęli drzwi i żadnej kartki nie napisali. Jak stoicie przed kościołem, śnieg pada, mróz, zamknięte, no co oni nic nie napisali, nikt nie wyjdzie coś powiedzieć, nagle idzie któryś, a tu ksiądz z tacą. Proszę Państwa, wielu z was wróciłoby do domu i mieliby prawdę na talerzu. Czy powiedziałeś, pewnie się pochorowali, ksiądz Piotr pewnie chory, pewnie coś, nie te klechy, nie roby, no ale znaczy, nawet kartki nie napisali, no. Wprowadzić w kryzys. Dlatego Pan Bóg cię wprowadza kryzys przez twoją mamę. Dlatego właśnie ksiądz z tobą nie porozmawia. Ksiądz mnie tak zaszufladkował, ksiądz nie chce ze mną rozmawiać. No właśnie nie chce z tobą rozmawiać i zobaczymy, jak ty na to zareagujesz. Porozmawiamy za 7 razem, a teraz rozgrzeszenie, pokuta i do domciu. Proszę, każdego z nas Bóg wprowadza w kryzys. Jezus ich wprowadził w kryzys. Jezus ich wprowadził w kryzys. Wszyscy, proszę zwrócić uwagę, 5 minut temu było, 2 razy jest dzisiaj w Ewangelii słowo wszyscy. Wszyscy mu przyświadczali na te słowa w synagodze. Wszyscy unieśli się gniewem. Działanie stadne, proszę Państwa. Działanie stadne. Teraz w świecie mediów mamy nieprawdopodobnie intensyfikację działania stadnego. Wszyscy się zachwycają, wszyscy nie lubią, wszyscy się oburzyli, wszyscy się zachwycili. Zostawia ich samym ze sobą. Jaka była rola proroków? Nie przewidywanie przyszłości. Rola proroków było nazwać rzeczy po imieniu. Nazwać moje serce po imieniu. Dojść do prawdy. Jezus spełnia funkcję prorocką. Pomaga im nazwać rzeczy po imieniu. Pascal powiedział, ludzie nigdy nie popełniają zła tak bezgranicznie i ochoczo, jak wtedy, gdy czynią to pod wpływem przekazu przekonań religijnych. Jeszcze raz przeczytam. Ludzie nigdy nie popełniają zła tak bezgranicznie i ochoczo, jak wtedy, gdy czynią to pod wpływem przekonań religijnych. Boże, Ty masz upodobanie w głębokiej prawdzie. I jak się kończy dzisiejsza Ewangelia? On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Ja mówiłem, że to jest nieprawdopodobna odwaga Jezusa. Nie wymknął się chyłkiem z synagogi, nie skulił się i udało mu się umknąć. Głowa do góry i pomiędzy nimi, wściekłymi, którzy już kamienie trzymają, żeby go strącić i ukamienować, przechodzi pomiędzy nimi. Ale to ma jeszcze jeden cel. Nikt go nie zatrzymał. Przeszedł blisko. Mógł ktoś zawołać, Jezus, zaczekaj. Nie, pozwolili mu się oddalić. Wiecie, kiedy ja widzę przed oczami, jak się Jezus przechodzi pomiędzy, no może nie tyle tłumem, kiedy ja nieraz na 15 u świętej Anny, ksiądz idzie do konfesjonału. Wy jesteście ubrani tak po świeckach, ksiądz idzie w białej albie, tak go wyraźnie widać, jak się przeciska między wami. Kto pójdzie za nim? Jezus przeszedł pomiędzy. Niektórzy idą do konfesjonału, niektórzy gonią za księdzem, a niektórzy pozwalają mu się oddalić. Nie, do spowiedzi jeszcze nie pójdę, bo jeszcze właśnie to mieszkanie przed ślubem, bo jeszcze ta antykoncepcja, bo jeszcze tam mam do końca nieuregulowane pewne sprawy finansowe. Jezus przeszedł i oddalił się. I na sądzie ostatecznym powie nam wszystkim, byłem tak blisko ciebie. Pamiętasz u świętej Anny? U świętej Anny jesteśmy księża dużego kalibru. Żebyście nas widzieli, żeby potem nie było, nie widziałem go. Ksiądz Pawlukiewicz, a który to? Ten wielki, co go z daleka widać. Mówił ci, nie przepuszczaj tej okazji, kiedy Jezus przechodzi obok ciebie. Pójdź za Nim, zatrzymaj Go, złap Go za rękę. Dogoń Go w konfesjonale. Wysłuchaliśmy tych słów, jakoś Słowo Boże skonfrontowało nas z naszym sercem. Czy ciągle też nie analizujemy siebie, czy ciągle nie chcemy dyskutować o Panu Bogu i o swoich problemach? A teraz zostaniemy nie sami, ale zostaniemy ze mszą świętą, z Bogiem, w ciszy modlitwy w tej świątyni. Obyśmy dotarli do ukrytej w nas prawdy i położyli ją dzisiaj Bogu w ofierze na ołtarzu. Powstańmy.